Pana s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, pozwolił wam Mojżesz oddalić wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dosłownie wczoraj mówiłem tutaj w ramach Bożego Słowa, że niedawno miałem okazję głosić kilka kazań na temat małżeństwa, nierozerwalności sakramentu małżeństwa. I po jednym z tych kazań podeszła pewna kobieta i powiedziała, proszę księdza, ksiądz to umie nam zepsuć humor. Czy mógłby ksiądz na wakacjach mówić o czymś lżejszym niż o takich sprawach? No właśnie, tak dzisiaj ludzie pojmują to, co mówi Chrystus na temat nierozerwalności małżeństwa. I postawa tej kobiety świadczy o tym, jak trudno dzisiaj ludziom zmierzyć się z ewangeliczną prawdą, ze słowami Jezusa Chrystusa. Czy Jezus rzeczywiście psuje nam humor, kiedy przypomina odwieczne prawa ustanowione przez Boga, ustanowione dla naszego szczęścia tutaj na ziemi? Czy to nam psuje humor? Jakaż potworna przemiana musiała się dokonać w umysłach wielu ludzi, którzy uważają, że wsłuchiwanie się w zdrową naukę jest dla nich zagrożeniem, że odbiera im ten tak zwany pokój, ale to nie jest pokój pochodzący od Boga. To jest ten ich święty spokój, który jest nawet nie święty, jest zatrutym spokojem, pokojem pochodzącym od złego ducha, jest pozorem pokoju, a bardzo często za tym idzie ludzkie nieszczęście, dramaty, tragedie, bo nie da się budować miłości, szczęścia, pokoju na czyimś albo drugiego człowieka nieszczęściu. A prawie zawsze tak jest, kiedy mąż opuszcza żonę, a żona opuszcza męża, kiedy popełniany jest grzech cudzołóstwa, bo grzech zawsze jest nieporządkiem, niepokojem. No właśnie, wielu ludzi to chciałoby sobie jakoś poukładać i powiedzieć, no przecież wszyscy dzisiaj tak robią. O co chodzi? Czemu się czepiamy? Przecież już nawet ludzie na to nie zwracają uwagi, że ktoś zostawił swoją żonę, męża, dzieci, że znalazł sobie drugiego partnera, trzeciego, piątego, dziesiątego, że żyje sobie skacząc z kwiatka na kwiatek. No przecież wszyscy tak robią. I co ciekawe, szczególnie media przedstawiają tych ludzi jako ludzi szczęśliwych, w cudzysłowie. Ludzi otwartych, ludzi, którzy odnieśli sukces, którzy nie są frajerami, katolikami właśnie z tego ciemnogrodu, którzy dają się wmanewrować w jakieś stare i zupełnie nieprzystające do współczesnych czasów zasady. Ale za to przyjdzie kiedyś płacić rachunek. Nie nawet kiedyś, ale i dzisiaj. Z tego właśnie złudnego poczucia, że wszystko jest okej. Mogę łamać sobie Boże przykazania i spotkać się z Bogiem. Puścić Mu oko i powiedzieć, no Boże, no wiesz jak to jest, życie, życie. A przecież póki żyjemy, mamy się nawracać. Co to znaczy nawracać? Brać do swojego serca słowa Jezusa Chrystusa i tak kierować naszym życiem, żeby nie popełniać błędów, które niezwykle trudno jest naprawić. Tak jak wspomniałem, nie jest łatwo dzisiaj mówić o tych tematach, bo wielu ludzi nie chce na ten temat słuchać, mają swoje własne przepisy na szczęście. Doskonale sobie to wszystko poukładali i niekoniecznie są gotowi na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu. I to, co w sposób szczególny boli, to nie tylko to, że człowiek łamie to przykazanie, ale też pogrąża się w kolejnych odstępstwach, które są konsekwencjami tego grzechu. I tak na przykład dostrzegam to, że w pewnych środowiskach wręcz rozbijanie małżeństw jest sportem, jakiegoś rodzaju współzawodnictwem, formą dowartościowania siebie. Pewna moja parafionka powiedziała, proszę księdza, nie wiem, może ja jestem jakaś dziwna, jakaś inna, ale na pewno w pracy mają mnie za takiego dziwoląga, dinozaura. No bo jestem jedyna, która jeszcze jest w małżeństwie, jest 8. rok w małżeństwie. Pobiła wszystkie rekordy w swoim zakładzie pracy, w korporacji, w której pracuje. Nikt do 8 nie dobił. I mówią, że co ty głupia, czemu ty z nim ciągle jesteś? Przecież korzystaj z życia. Raz coś powiedziała na męża, że coś jej się tam nie spodobało, no to zaraz znalazły się koleżaneczki, które zaczęły jej dawać rady. No to po co przy nim jeszcze jesteś? Rozejdź się, rozejdź się, rozejdź się. I tak radzą koleżanki w pracy, koledzy w pracy. Tak radzą nieraz niestety najbliżsi, rodzeństwo, rodzice. A może by tak poradzić się Jezusa, posłuchać, co On ma do powiedzenia, bo On nigdy nie wyprowadzi nas na manowce. I tak zaczynamy się fascynować ludźmi, którzy żyją w grzechu. Ustawiamy je jak święte autorytety. Czynimy ich bogami tego świata. To oni narzucają, jak dzisiaj człowiek ma postępować. Jaka jest właściwa droga człowieka postępowego. Ale każda z tych dróg, z tych rad prowadzi niestety człowieka do wiecznego nieszczęścia. Jest wielką pomyłką to, jak często dzisiaj człowiek daje się zwieść, a wydaje się przecież, że otrzymał rozum, że Bóg dał mu wyobraźnię, dał mu uczucia, emocje, żeby mógł się wczuć w serce drugiego człowieka, w konsekwencje swojego własnego postępowania, czynów. I niestety z tych Bożych darów nic sobie nie robi. To dotyczy stosunku człowieka do sakramentu małżeństwa. Nie docenia się tych, którzy trwają w tym sakramencie, codziennie walczą o miłość, a nawet jeżeli to małżeństwo nie wyjdzie, potrafią być wierni złożonej przysiędze. Mam tutaj szczególnie na myśli tych małżonków, których opuścił współmałżonek, ale nie poszli drogą szukania sobie kogoś innego, ale trwają w przysiędze małżeńskiej, bo wiedzą, że złożyli ją Bogu, że to jest nie tylko przymierze z człowiekiem, ale także i z Bogiem, a tego przymierza nie wolno zrywać. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że jeżeli dochodzi do jakichś nadużyć w małżeństwie, poważnych nadużyć, to że taki człowiek ma znosić cierpienie, prześladowanie czy różnego innego rodzaju formy przemocy ze strony współmałżonka. Kościół daje na to konkretne rozwiązanie, na przykład separację w pewnych uzasadnionych przypadkach. Ale z pewnością, nawet i żyjąc w takim stanie, przysięga małżeńska obowiązuje. bo jest święta, złożona przed Bogiem. Czy w ogóle nad tym się zastanawiamy, że coś przysięgamy Bogu, czynimy Go świadkiem słów, które wypowiadamy? No właśnie. I to jest jedna droga, jeden problem, który dotyczy tego świata. Ale to, o czym mówię, dotyczy także innych spraw, równie ważnych. Bo przecież, szczególnie dzisiejsze pierwsze czytanie podkreśla słowo przymierze. Zawarłem przymierze między ludźmi a mną, Bogiem. Często tak powtarza Bóg. Taką szczególną formą przymierza, jakie Bóg tutaj na świecie, na ziemi zawarł z ludźmi, z człowiekiem, jest jego przymierze z Kościołem, którego on ustanawia się głową i którego fundamentem uczynił pasterzy. I także to pasterze i to przymierze zawierają z Bogiem nie tylko ci, którzy wchodzą w związki małżeńskie, ale także kapłani. Kapłani, którzy ślubują Bogu konkretne przyrzeczenie, którym mają być wierni. I w darze otrzymują sakrament kapłaństwa, który będzie trwał na wieki. Małżeństwo trwa do śmierci współmałżonka, a dar sakramentu kapłaństwa jest wieczny. Wielki dar. Ale jak człowiek nie potrafi szanować sakramentu małżeństwa i depcze go, bruka, gwałci, tak samo dzisiaj niestety poniewierany jest sakrament kapłaństwa. I tak jak wśród małżonków jest kult właśnie tego wolnego człowieka, rozwodnika, który może skakać sobie z kwiatka na kwiatek, jest bardzo atrakcyjny, jest bardziej atrakcyjny niż ten mąż wierny swojej żonie, który codziennie pracuje na jej utrzymanie, utrzymanie swoich dzieci. Ta kobieta, która jest przez długie lata matką, wierną żoną, ona jest nieatrakcyjna. Atrakcyjna jest właśnie ta, która jest wolna, która ma czas, żeby zadbać o swoje ciało, ale nie dba o swoją duszę, nie potrafiła zadbać o swoje małżeństwo. To są dzisiaj właśnie te bożki. I tak samo niestety w Kościele dzisiaj jest kult zbuntowanego kapłana. I tak jak czasami pewnie zauważyliście w mediach, przy różnego rodzaju aferach, które pojawiają się w Kościele, zaprasza się jako autorytety tych ex-kapłanów, ex-zakonników i czyni się ich wyroczniami tego, co w Kościele jest dobre, co jest złe. To oni mają się wypowiadać. Oni mają oceniać. Sami, którzy sprzeniewierzyli się sakramentowi, który przyjęli od Jezusa Chrystusa, nie potrafili utrzymać tej relacji z Chrystusem, nie potrafili poddać się tej próbie, którą być może przechodzili w swoim życiu. Oni chcą oceniać innych. Oni mają wypowiadać i nauczać innych, co jest w Kościele dobre, a co jest złe. Jakim prawem? To tak samo właśnie jak taka osoba, która jest w małżeństwie, która sprzeniewierzyła się temu sakramentowi, to ona chciałaby pouczać innych, jak mają żyć w małżeństwie. Czym jest świętość małżeńska? Jakim prawem? Drugi przypadek to właśnie ci zbuntowani kapłani, którzy nie porzucili sakramentu kapłaństwa, ale porzucili którekolwiek z przyrzeczeń, szczególnie posłuszeństwa Kościołowi, swojemu pasterzowi. Niestety takie przypadki dzisiaj są nagłaśniane, bardzo bolesne i znowu gromadzą wokół siebie tłum zapatrzonych w Niego, jak w Boga, Bożka i na dodatek utwierdzających go w tym błędzie. Zamiast zwrócić uwagę na tych kapłanów, którzy są w posłuszeństwie, pomimo nieraz, że ponoszą trudności, cierpienia ze strony swoich przełożonych, to właśnie ich się pomija, a stawia się na piedestale tych, którzy sprzeniewierzyli się w złożonym przyrzeczeniu. Cóż oznacza dzisiaj słowo przysięga, przyrzeczenie? Dosłownie, dzisiaj była taka sytuacja, że ktoś umieścił na Facebooku zdjęcie właśnie jednego z tych zbuntowanych kapłanów, oczywiście już nie będę mówił, którego konkretnie chodziło, składając mu najlepsze życzenia z pewnej okazji i mówiąc 100 lat, super, że jesteś, dobrze, że tak robisz, właśnie, jesteśmy w ciebie zapatrzeni, rób tak dalej, wszystko jest okej. Oczywiście to swoimi słowami mówił. I pozwoliłem sobie napisać taki komentarz, no bo to jest moim obowiązkiem jako kapłana, nie wolno mi milczeć na grzech cudzego, że nie jest dobrze, kiedy promuje się kapłana, który żyje w skrajnym nieposłuszeństwie Kościołowi, swojemu pasterzowi, i daje zły przykład, gorszy innych. No i ta pani tak napisała do mnie: z całym szacunkiem do księdza, ale czas zweryfikuje. Czasem trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ojej, jak to zdanie często się powtarza w ustach tych ludzi. Historia Kościoła to doskonale pokazała, pisała dalej, że nie wszyscy papieże i biskupi byli posłuszni Duchowi Świętemu. Bóg najlepiej zna serce tego kapłana i jego czyny. Nawet nie musiałem się długo zastanawiać, co odpisać tej osobie, choć odpowiedzi mam gotowe już od dawna. Ale inna osoba, której osobiście nie znam, tak jej odpisała: tak, ma pani rację. Nie wszyscy papieże i biskupi byli posłuszni Duchowi Świętemu, ale wszyscy święci byli posłuszni Kościołowi w osobach przełożonych. Perfekcyjna odpowiedź, w jednym zdaniu zawarta istota tego, za czym my powinniśmy iść. Wpatrywać się w przykłady świętych, których Kościół ocenił całe ich życie od początku do końca. Którzy nieraz byli prześladowani, nieraz cierpieli z ręki swoich przełożonych, za czyny, których nigdy nie popełnili, za zło, które im zarzucano, ale podali się mu w posłuszeństwie, w pokorze i wygrali. Bóg pokazał ich cnotę i wywyższył. Bóg ich wywyższył, nie ludzie, jak ci, którzy dzisiaj noszą na rękach tych zbuntowanych kapłanów. Za świętymi mamy iść. Oni mają być wzorem postępowania w tych trudnościach, które się pojawiają w Kościele, a nie ci, którzy łamią dane Bogu i Kościołowi przyrzeczenia. I dalej napisała ta kobieta: byli posłuszni Kościołowi w osobach przełożonych, a tu tego nie ma. Są natomiast bezsensowne dyskusje i dziwne argumenty obrony nie wiadomo czego, i to w mediach społecznościowych. Nie w taki sposób powinien funkcjonować kapłan Kościoła katolickiego. Właśnie, za czym dzisiaj idziemy? Za duchem posłuszeństwa, pokory, wierności Bogu, słowu danemu Bogu i człowiekowi? Czy raczej idziemy za duchem buntu, rozłamu, agresji, nieposłuszeństwa? Czy idziemy za Bożym Duchem, czy za złym duchem, szatanem? Dlaczego tym mówię tutaj? Bo tu jest niepokalanów, tu się czci Maryja i ci, którzy tutaj przychodzą, chcą ją naśladować. W Maryi nie było buntu, nie było nieposłuszeństwa. Maryja dała nam doskonały przykład, jak pokornie znosić największe cierpienia, prześladowanie ze strony ludzi. Czy ona zbuntowała się, kiedy ludzie podnieśli rękę na jej syna? Nie, nie powiedziała ani słowa. Powtarzała w sercu to, co powtarzał jej syn: bądź wola Twoja. Kościół to Bóg, ale Kościół to też ludzie. Każdy człowiek może błądzić. Może błądzić współmałżonek, który będzie zadawał ci cierpienie, ale może się też nawrócić. I tak samo pasterz, bez względu na to, czy mówimy tutaj o przełożonym, biskupie, czy o papieżu, może dzisiaj błądzić, ale może się nawrócić. To, co my możemy robić, co powinniśmy robić jako katolicy, to widząc błędy bliźniego, modlić się przede wszystkim dla niego. Jak mamy możliwości, aby uczynić to w sposób bezpośredni, można się z nim spotkać, upomnieć. Ale nigdy, nigdy nie można iść za duchem buntu. Nigdy nie można utwierdzać bliźniego, który popełnił zło, który buntuje się przeciwko Bogu i złożonym przyrzeczeniom, bo to nie jest z ducha Maryi. Prośmy Boga o czyste serca, o wierne serca. Serca, które pojmują, jak dziś, w tych trudnych czasach, należy funkcjonować, żeby tworzyć jedność, o którą upomina się dziś tak mocno Chrystus. Amen.